Proszę Państwa, choroby układu krążenia stanowią główną przyczynę zgonów w Polsce. Mimo licznych programów profilaktycznych, zaawansowanych metod leczenia, śmiertelność pacjentów cierpiących na choroby układu krążeniowo-naczyniowego w naszym kraju pozostają jedną z najwyższych w krajach europejskich. Każdego roku w Polsce tylko na zawał serca, a choroby układu krążenia to przecież duża grupa chorób, umiera nawet do 15 tysięcy osób. Spróbujmy na ten temat porozmawiać, jednocześnie zwrócimy Państwu uwagę, jaki wpływ na złe samopoczucie, zwłaszcza osób, które na tego rodzaju dolegliwości cierpią, mają wysokie temperatury. No, na szczęście dzisiaj trochę temperatura dla nas łaskawsza, ale przecież zapowiadane są jeszcze kolejne upały. Przedstawiam Państwu mojego gościa, pan dr Rafał Kurjanowicz. Witam pana, dzień dobry.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy.
Kardiolog z Kliniki Kardiologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 imienia Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Panie doktorze, te statystyki są bardzo niepokojące, a 15 tysięcy osób to właściwie tylko informacja o tych, którzy umierają z powodu zawału serca, czyli jednej z wielu chorób.
Czy choroby układu sercowo-naczyniowego są główną przyczyną zgonów w Polsce? To jest około 50%, czyli by należało to jeszcze
rozszerzyć.
Przy 350 tysiącach zgonów, no to jest 170-180 tysięcy. Zawał jest tutaj główną przyczyną.
No to jest, wydaje się, trochę dziwna statystyka, bo z jednej strony mówimy, mamy coraz lepsze metody leczenia, mamy coraz lepszą diagnostykę, mamy coraz lepsze metody ratowania życia. Wszczepiamy różne urządzenia, powodujemy i przedłużamy życie człowieka. Ba, leki coraz nowocześniejsze i lepsze się pojawiają, a te statystyki się nie poprawiają.
Jeżeli chodzi o ostre stany, to rzeczywiście w Polsce problem jest bardzo ładnie rozwiązany, bo podstawą leczenia ostrego zawału są angioplastyki wieńcowe, czyli poszerzenie naczyń. Sieć pracowni, ilość wykształconych lekarzy jest wystarczająca i ostre stany nauczyliśmy się leczyć. Ale zawał to nie jest koniec choroby, tylko to jest dopiero początek nowego życia. My naprawiamy już szkody. Zdecydowanie w 99% miażdżycy, której nie umiemy leczyć. Pacjent po zawale musi wiedzieć to, że to jest kolejny etap jego życia, gdzie on może normalnie funkcjonować, gdzie może pracować, cieszyć się, jeździć na wakacje,
chociaż
latać samolotem.
Musi życie zmienić, jak się domyślam.
Musi życie zmienić, bo musi te rzeczy, które spowodowały u niego rozwój choroby, starać się zniwelować,
wyeliminować.
I to jest ten główny problem. Nie mamy problemu z śmiertelnością w zawale na ostro, czyli w pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach w czasie hospitalizacji, ale w ciągu pierwszego roku i następnych lat. Ponieważ pacjenci czują się dobrze i niestety zaniedbują walkę z czynnikami ryzyka i to się odbija, że w naszym kraju jest, nazywamy to nadumieralnością w ciągu pierwszego roku po zawale serca.
Chce pan doktor powiedzieć, że ta zasada, jak choroba nie boli, to wydaje się pacjentowi, że jej nie ma, obowiązuje?
Niestety obowiązuje. Choroba wieńcowa, są dwa główne rodzaje takiej choroby wieńcowej. Jeden to jest przewlekły zespół wieńcowy, czyli że są dolegliwości, które pacjent odczuwa przy jakimś tam wysiłku, w reguły dla niego stałym i trwa to latami. A drugie to są ostre zespoły wieńcowe, które pojawiają się nagle. Jeżeli pacjent nie ma bólów, jest po zabiegu, po zawale, to on uważa, że jest wyleczony. Chodzi, pracuje, biega, jeździ na rowerze, gra w siatkówkę, może pływać, latać samolotem, czyli uważa, że jest dobrze.
No ba, nawet znam osoby, które po tak ciężkiej dolegliwości i operacji biegają maratony.
Zdecydowanie tak. Przez pierwsze miesiące, pierwszy kwartał, pół roku jeszcze jest strach, że co mnie spotkało. Później o tym zapominamy. A jak zapominamy, to przestajemy walczyć z nadwagą, z nadciśnieniem. Nie stosujemy diety. I choroba postępuje. Po cichutku, aż do następnego incydentu.
No, ale to jest też ciekawe, że ten nasz rozsądek zasypia w ciągu roku, zaledwie roku. Rozumiem, że w długim dystansie, gdy przyzwyczajimy się do tego nowego swojego stanu, no to trochę możemy o tych oznakach naszej choroby zapomnieć, ale w ciągu roku jeszcze chyba pamiętamy.
Strach mija bardzo szybko. To są pierwsze tygodnie i pacjent, który wraca do życia i widzi, że przeżyłem jeden dzień, podbiegłem, zjadłem schabowego, nic mi się nie stało. Powoli zdaje sobie sprawę, że co nie robię, to będzie dobrze. I w ten sposób na przyszłość tych pacjentów niestety będziemy tracić.
No to co możemy zrobić? Jak zadbać o siebie i jednocześnie zadbać o swoje życie?
Walka z czynnikami ryzyka to jest walka danego pacjenta, czyli moja walka. my nie jesteśmy w stanie na osoby dorosłe wpłynąć, stać nad nimi i cały czas im mówić, tego nie rób, to rób, z tego zrezygnuj, przejdź na to. Nie
da się. Że to nawet sensu by nie miało, prawda?
Nie miałoby. Najgorzej zmienić jest ludzkie przyzwyczajenia. Nie byłoby tego problemu, gdyby od szkoły powszechnej, od szkoły podstawowej uczyło się dzieci. Co do diety, co do wysiłku, co do zachowań różnych prozdrowotnych. Wtedy nie byłoby tego problemu, że coś muszę zmieniać. Dziecko nauczone, zostaje mu to do końca życia. U nas o tym się w ogóle nie mówi. Przyzwyczajenia kulinarne, przyzwyczajenia życiowe my wynosimy z domu. Jak jest niedziela, to co jemy?
No rosół i schabowy.
No właśnie, tak jest w większości polskich rodzin. A teraz troszkę się zmieniło. Czyli z tym trzeba walczyć.
No dobrze, panie doktorze, ale mówi się, że nabieramy pewnej świadomości prozdrowotnej, że więcej się ruszamy, że uprawiamy sport. Niektórzy nawet rzeczywiście prawie wyczynowo. Wydaje się, że zwłaszcza w dużych aglomeracjach, kiedy to życie wygląda troszkę inaczej, ta moda na przykład zdrowy styl życia także, cała masa dobrych rad, które znajdujemy w internecie. Wydaje się, że jakoś jesteśmy otoczeni tą profilaktyką prozdrowotną.
Jest to nagłaśniane, ale jakby się przyjrzeć problemowi z bliska, to się okazuje, że jest to grupa 1-2 promile ludzi, którzy to robią i zachęcają. Reszta nie. Są zrywy, gdzie ludzie zaczynają biegać. Później przychodzi proza życia. Idę do pracy, wracam zmęczony, tak. Dzieci, to.
Zła pogoda.
No, mnóstwo rzeczy jest takich, że powiem, no nie, może nie dzisiaj. Mhm. I te zachowania prozdrowotne powoli umierają. Bo trzeba coś dać od siebie. To jest największy problem.
No jak motywować? To jest oczywiście pytanie zasadnicze. Pewnie apelując trochę do rodziny, do bliskich, która mogłaby motywować. Nie wiem, na ile to skuteczne być może.
No, ale rodzina prawdopodobnie ma podobny styl życia.
No tak.
Styl życia w domu jest, że tak powiem, rozciągnięty na całą rodzinę.
Nawet na pokolenia bardzo często.
Nawet na pokolenia, tak. No jest ciężko, tylko edukacja i to mówię od najmłodszych lat.
No dobrze.
Dorosłych ludzi się zbytnio nie da zmienić.
Panie doktorze, trafia do pana pacjent, który przeszedł zawał rok, półtora roku wcześniej. No i znowu pojawia się w fatalnym stanie. Ponownie jest ratowany. Jak ta opieka wtedy wygląda? Ona się różni od tych pierwszych spotkań chorego z panem?
Czy my, mając kontakt z pacjentem, który ma ostry zespół wieńcowy, jest u nas leczony, my mu to wszystko mówimy. Proszę pana, proszę pani, jak pani się nie odchudzi, jak pan nie będzie więcej biegał, jak pan nie będzie jadł mniej mięsa, nie będzie pan więcej jadł warzyw, to zapraszamy do nas za 2-3 lata. Gdzie postęp choroby, jeżeli pacjent się pilnuje między jednym zawałem a drugim, to jest 10 i więcej lat. 10 lat to jest naprawdę szmat czasu.
Tak.
Natomiast oni, ci, którzy się nie pilnują, wracają do nas po kilku latach i nagle jest problem, no ale brałem leki. Leki to nie wszystko. Leki to jest tylko mały wycinek, który ma powodować to, żeby tych ostrych zespołów nie było. W związku z tą nadumieralnością stworzono taki system opieki koordynowanej, żeby ci pacjenci, którzy mieli ostre zespoły wieńcowe i mieli zabiegi, byli przez pierwszy rok nadzorowani i leczeni przez ośrodek, który to wykonywał.
Czyli taki ośrodek, do państwa,
tak? My ich, że tak powiem, nie wypuszczamy. Oni mają u nas wykonany zabieg, leżą na kardiologii, później idą na rehabilitację kardiologiczną, którą też mamy i mają zaplanowane wizyty przez 12 miesięcy. Niepowodzenia najczęściej zdarzają się w ciągu pierwszego roku. Dlatego ten pierwszy rok jest objęty bardziej intensywnymi kontaktami z pacjentem. W czasie rehabilitacji te są uczeni tych prozdrowotnych zachowań. Ile z tego zostaje, to jest już kwestia pacjenta. My nie możemy tego wtłoczyć do głowy. Oni to sami muszą sobie przyswoić i muszą to stosować przede wszystkim.
No oczywiście pacjent musi chcieć się poddać tej dyscyplinie rocznej, temu treningowi rocznemu, tak go nazwijmy.
Na szczęście z chęcią się poddają. Jedna prozaiczna rzecz. Jeżeli takiego pacjenta wypuścimy i powiemy, ma pan tu skierowanie do poradni kardiologicznej, proszę sobie i znaleźć kardiologa, zdecydowanie najbliższego miejsca zamieszkania, żeby to było łatwiej. On pójdzie i co on się dowie? Że pierwszą wizytę ma za 6, 9, 12 miesięcy.
Czyli zrezygnuje. Najprawdopodobniej.
Czyli najprawdopodobniej powie, a jakoś tam będzie. Natomiast tutaj z chęcią mają co 3 miesiące jedną wizytę, więc jest to logistyczne dla nich rozwiązanie bardzo dobre.
No to jest dobry system, jakoś nasz polski, czy też wzorowany na standardach
można powiedzieć, że
innych krajów?
Nasz polski, no ale tak wszyscy robią. W sensie, no to jest logika, to się nie da czegoś innego wymyśleć.
Panie doktorze, no ale jednocześnie mówimy też o szpitalu, w którym pan działa i pracuje, czyli Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim numer 2, tak? I tylko on ma ten, powiedziałbym, tę kompleksową opiekę nad pacjentem.
To znaczy, zawały się powinno leczyć tylko w tych szpitalach, które posiadają właśnie pracownię hemodynamiczną do leczenia ostrych zespołów wieńcowych. W województwie jest kilka, bo jesteśmy my, jest Przemyśl, Krosno, Sanok, Tarnobrzeg, Stalowa Wola.
Mhm. Czyli, no to ta sieć jest bardzo kilka, ta sieć jest,
z taką myślą ona powstawała, żeby czas dojazdu pacjenta z każdego miejsca był krótki. Bo naczelną zasadą leczenia zawału jest szybkość. Im szybciej trafi od początku bólu, tym jest mniejsza szkoda, tym będę dłużej żył. Problem, kiedy ja trafię, zależy od pacjenta, od nas niezależne, czyli kiedy on się poczuje zagrożony, że ma ból w klatce piersiowej najczęściej. Bo jeżeli będzie z nim czekał 2 godziny, bo przejdzie, 4 godziny, bo może jeszcze przejdzie, 8 godzin, bo może jeszcze przejdzie. Więc ta matwica w sercu jest rozległa i szkody są duże, no i to automatycznie skraca życie. Jeżeli jestem wyedukowany, to wtedy ból w klatce piersiowej, jeżeli nie przychodzi po 15 minutach, to dzwonię po karetkę, czy ktoś mnie zawozi, czy sam jadę, bo to pacjenci czasami sami przyjeżdżają. Wtedy ten czas do leczenia i ta szkoda jest minimalna.
No ja myślę, że te postawy pacjentów są dwie skrajne. Pacjenci, którzy reagują natychmiast szybko i często bliscy rodzina, a może nawet lekarz, do którego trafiają, mówią: no trochę pan przesadził, jest pan po prostu hipochondrykiem. Albo też pacjenci, którzy uważają się za superdzielnych, no i nawet jeżeli mija wiele godzin, twierdzą, że na pewno przejdzie, bo zawsze przechodziło.
U pacjentów, którzy mają pierwszy zawał, tak to można podzielić. Mhm. Natomiast pacjenci, ci, którzy przebyli zawał i już wiedzą, że to, co mnie spotkało, to jest to i to.
Tak, no to też
oni raczej, jeżeli coś takiego się dzieje, starają się szybko przyjeżdżać. I u pacjentów obciążonych już wywiadem zawału, to, że on raz czy dwa razy przyjedzie niepotrzebnie, nie ma żadnej szkody. Lepiej, żeby raz, dwa razy przyjechał niepotrzebnie, niż żeby później czekał i
na przykład za późno, albo nie przyjechał.
Albo w ogóle nie przyjechał.
No więc to jest szalenie ważne, by też rozpoznać tę pierwszą sytuację. My mówimy o osobach, które mają za sobą doświadczenie zawału, ale przecież każdego z nas to może dosięgnąć za tym pierwszym razem i oby to nie był pierwszy i ostatni raz. To rozpoznanie swojego stanu jest szalenie ważne.
Ważne jest, dlatego posługujemy się tak zwanymi czynnikami ryzyka, czyli tymi osobami, które są bardziej zagrożone.
To one są, jakie to są
każdy
osoby.
Każdy
może sam sobie zdarzyć. Wiele razy, ale proszę powiedzmy.
No, najważniejszy wiek. Im człowiek jest starszy, tym szansa na zawał jest większa. Rozkład płciowy. Mężczyźni są bardziej zagrożone niż kobiety. Nadwaga. Osoby otyłe są bardziej zagrożone niż osoby szczupłe. Nadciśnienie. Osoby z nadciśnieniem są bardziej zagrożone niż osoby bez nadciśnienia. Cukrzyca. Diabetycy są bardziej zagrożeni.
Styl życia, styl pracy.
Styl życia.
Na przykład siedzący.
Siedzący tryb życia, tak zwany stacjonarno-konsumpcyjny. Większe zagrożenie niż osoby pracujące fizycznie, bądź siedzące w biurze, ale po południu jeżdżące na rowerze, czyli wykazujące prozdrowotne jakieś zachowania. Czyli im jestem starszy, mniej się ruszam, jem więcej mięsa, mam nadciśnienie, cukrzycę, jeszcze nie daj Bóg nieleczone, to wtedy każdy ból w klatce jest oznaką, że ten zawał się może, że może powstawać. My to wszystko, pacjenci to wiedzą, tylko my to od siebie odrzucamy. Że to nie ja, to nie mnie spotka. Jakoś tam będzie.
Myślę, że bardzo często nasi słuchacze słyszą tego typu rozmowy. Jakie czynniki ryzyka są groźne i niebezpieczne? Jakie zachowania są negatywne? No i ciągle ta statystyka jest fatalna.
No niestety rozkład jest taki, że tych zawałów nie ubywa. Tych zawałów nie ubywa. Na szczęście ta śmiertelność jest mniej więcej na takim samym poziomie. No ale weźmy pod uwagę, że my jako Polacy starzejemy się populacyjnie jest nas coraz mniej, czyli patrząc w stosunku do ilości ludzi, to wszystko powolutku rośnie.
Panie doktorze, czy jakimś pocieszeniem jest sytuacja, że na przykład w innych krajach, trochę w innym otoczeniu, innym klimacie, innej też diecie, no mówi się, że dieta śródziemnomorska jest najzdrowszą i najlepszą na świecie. Przeniesienie się w takie inne okoliczności, bo wiele osób wybiera taką drogę przecież dzisiaj, to jest próba ratowania swojego zdrowia i życia?
Znaczy samo życie w Hiszpanii, we Włoszech czy na południu Francji nie spowoduje, że nie będziemy mieli zawału. To, co wynika z życia w basenie Morza Śródziemnego, przede wszystkim jeżeli chodzi o dietę, to można przenieść do Polski. To nie chodzi o to, bo większość ludzi uważa, że dieta śródziemnomorska, to ja muszę jeść ostrygi, to ja muszę jeść krewetki, to ja muszę jeść ośmiornice, różne dziwne rzeczy. Nie, oni tego na co dzień przecież też nie jedzą. Oni dwie główne rzeczy, które są, spożywają zdecydowanie mniej wieprzowiny niż my. Jednak wieprzowina jest najbardziej obciążająca, jeżeli chodzi o dostarczanie cholesterolu. Tak, też jak oko czerwone mięso obciążające, jeżeli chodzi o częstość występowania nowotworów. Mhm. Oni tej wieprzowiny spożywają naprawdę bardzo mało. I spożywają bardzo mało ziemniaków.
A, i to jest ta druga.
W Polsce dieta jest głównie wieprzowo-ziemniaczana. No, nie oszukujmy się. Makarony weszły, ryż wszedł, ale populacyjnie nadal opieramy się na wieprzowinie i opieramy się na ziemniakach. Co prawda ze względów ekonomicznych drób bardziej w tej chwili jest
preferowany.
I to jest pozytywne. Trzeba zawsze pamiętać, że to, co się odkłada w naszych naczyniach, czyli te lipidy, ten cholesterol, one są pochodzenia zwierzęcego. Czyli można wysnuć wniosek, że jeżeli nie będę jadł posiłków mięsnych, to ryzyko zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe będzie zdecydowanie mniejsze. No ale wegetarianizm, czy nawet weganizm u nas dotyczą bardzo małego wycinka
osób. No i zazwyczaj to są młode osoby, które troszkę też inaczej rozumieją
inaczej
świat.
Do tego podchodzą. Mhm. W tej chwili zmienia się diety o tyle, że bardzo szeroko wchodzą diety pudełkowe. Jest bardzo wiele firm, które można sobie zamówić odpowiednią ilość kalorii plus rodzaj tej diety i dużo ludzi młodych z tego korzysta. Więc te przyzwyczajenia kulinarne myślę, że będą się zmieniały i to w tym dobrym kierunku.